Obrazy, gdzie to mam? O, to jest to. To jest najlepsze zdjęcie, jakie mam, jeśli chodzi o moje ciało, no bo tu jest dosłownie, no brzuch jest taki wyciągnięty, wychudzony, tak? Tu widać, że te moje nogi to jest w zasadzie, no... Aktualnie mam przynajmniej, no może nie drugie tyle, no ale mam jakby o wiele więcej. Oczywiście wtedy tego nie rozumiałam. Boli nas przełyk, boli nasze gardło, boli ręka, bolą w ogóle stawy, które nie są niczym spowodowane, żadnym urazem ani kontuzją. I to jest taki przede wszystkim ból fizyczny, ale jest duży ból psychiczny. To jest ból, bo znowu poddałam się, znowu mi się nie udało. To jest ten ból, jak czujemy niechęć i nienawiść do siebie. Jak traktujemy siebie jako najgorszego wroga, na którego jesteśmy w stanie rzucić się z pięściami. I to jest strasznie smutne, kogoś w takim stopniu nienawidzić. Nieważne, czy to jestem ja, czy ktokolwiek inny. Nie mamy siły na zrobienie nic, zmienienia, że czujemy się bezradni, że jest takie uczucie beznadziejności. I jak mamy najgorszy dzień i uważamy, że wszystko się sprzeciwiło, to w bulimii czujemy, że tak jest codziennie. Ten najgorszy dzień trwa cały czas i w końcu człowiek traci siłę i wiarę, że może się coś zmienić. To bardzo boli.
Poszła. Przepraszam.
Aleksandra Bielska, słucham? Czy ja mogę panią poprosić, bo akurat teraz mam spotkanie, czy mogłybyśmy się zdzwonić za jakieś 2 godziny? Tak, bardzo dziękuję, nawet do pani oddzwonię na ten numer, rozumiem. Okej, super, dziękuję ślicznie, do usłyszenia. Dobra. O, gosz. Umiałam tak, że byłam bardzo problematycznym dzieckiem. Ja tam paliłam fajki, tak, już miałam pierwsze doświadczenie z alkoholem, należałam do tego takiego towarzystwa, które tam gdzieś tam za rogiem paliło i byłam bardzo agresywna na początku. I to było w ogóle spowodowane tym, że moja mama była agresywna. Moja mama nie kontrolowała swojego gniewu, więc wybuchała. Czasami przerywała na siebie, zaczyna mnie swoje frustracje, złości, jakieś niepowodzenia. No i też jakby to, że im się nie układało między moją mamą a ojczymem, to też jakby wszystko szło na mnie, no bo byłam najsłabsza, najmłodsza, przecież no nie byłam w stanie odparować ataku. I pamiętam, miałam pamiętnik, w którym pisałam swoje złości i w tym pamiętniku powyzywałam moją mamę od najgorszych. I jechałam strasznie, tak, na każdej stronie i pamiętam, moja mama znalazła ten pamiętnik. Bo moja mama regularnie mi trzepała pokój, bo tam z tego względu, że paliłam, no to nie miała zaufania, to szukała też narkotyków, bo była święcie przekonana, że skoro sprawiam takie problemy, no to też w to wpadnę. Mój ojczym straszył mnie w gimnazjum, że jak się nie zmienię, to mnie odda do poprawczaka, gdzie do poprawczaka można trafić tylko w przypadku złamania prawa, tak, przez nieletniego. A on mnie tym straszył. Mój biologiczny ojciec był alkoholikiem, więc tu już jakby taki temperament mam. Mam trochę predyspozycję po nim. Czy tak, ojczym był w ogóle dla mnie ideałem do 13 mniej więcej roku życia. Ja byłam w niego wpatrzona jak w obraz, ja mogłam robić ołtarzyk, ja pamiętam, płakałam jak głupio, bo on pływał. Jak on wyjeżdżał, to była kupa nieszczęścia. Ja tam ryczałam na tym dworcu, czy tam na lotnisko, jak go odwieźliśmy, po prostu coś niesamowitego. Do mojej mamy nie ciągnęłam tak jak do niego. To on był tą osobą, która poświęcała mi tą uwagę. To on tam się ze mną pobawił, powygłupiał. A dla dziecka to jest najważniejsze. Strasznie się kierowałam tym, co on uważa. Bardzo zależało mi na jego zdaniu i akceptacji. Pamiętam, że cały mój tutaj świat runął. To był pierwszy incydent, do którego po równi pochyłej nasze relacje kierowały się na dół. Ja zachorowałam, bo jestem astmatykiem i alergikiem. Miałam alergię od urodzenia, astma właśnie została mi stwierdzona chyba w wieku 14 czy 13 lat. I co były wakacje, co ktoś przyszedł i tam kaszlał, ja to łapałam w moment i miałam zapalenie skrzydeł momentalnie. I on mi wtedy wyrzucił
w wieku właśnie 13 lat, że ja robię mu na złość, że specjalnie i perfidnie choruję. I to mnie strasznie zabolało, bo to była ta osoba, gdzie tak zależało mi na jego zdaniu. No i potem co jakiś właśnie czas tą złość, którą okazywał mamie wtedy, to zaczęła też na mnie. Byłam karana na wiele sposobów, jak na przykład coś nie było po myśli mojego ojczyma, to dał mi 30 minut na spisanie kontaktów z karty SIM i na moich oczach spalił mi tą kartę SIM w kominku. No i potem on się coraz bardziej rozkręcał, czy właśnie jak w wieku 15 lat przeciągnął mnie po podłodze i już nawet nie pamiętam o co. Te kłótnie nigdy nie były jakieś spowodowane konkretne. Przeważnie było to tak, że ojczym przyczepiał się, że nie wiem, że talerz jest ułożony w ten, a nie inny sposób, że ścierki powinny być ułożone tak, no cokolwiek. Wystarczyło, że wszedł do kuchni i znalazł, zawsze coś znalazł, do kuchni, do domu, zawsze coś tam się wydarzyło. I no jak próbowałam się bronić, no to ta złość i emocje ze mnie wychodziły, tak? Więc on nie potrafił zapanować nad sobą i była właśnie sytuacja taka, że mnie złapał po prostu za ciuchy, tak? No i po podłodze przeciągnął do kuchni i to był moment, w którym byłam przekonana, że mnie uderzy i zagroziłam mu obdukcją. I od tamtej pory nigdy w życiu nie tknął mnie. Wyżywał się dalej psychicznie, była ta agresja, ale na fizyczną nie. Za każdym razem, jak na przykład miałam duży egzamin w swoim życiu, taki egzamin pod koniec gimnazjum, matura, zawsze wtedy moi rodzice się chcieli rozwieść. I to była taka awantura, że nie dość, że miałam stres związany z egzaminem, to jeszcze łamał się grunt pod moimi nogami, no bo rodzice mówili o rozwodzie, mówili to tak szczerze. Świąt Bożego Narodzenia na przykład do tej pory nienawidzę, bo zawsze była kłótnia.
Ja pracowałam i to bardzo dużo pracowałam. Całymi dniami mnie nie było w domu. Między nami dochodziło zresztą do takich różnych starć. Przyznaję, byłam krytyczna w stosunku do niej. No tak, jak się ma dwoje dzieci, często się porównuje te dzieci, nie? Albo on taki, ten się uczył, ty się nie uczysz, nie? I on to denerwowało zawsze, nie? No ale żaden rodzic nie kończy żadnej szkoły, jak być dobrym rodzicem. Przy tym każdy z nas, oprócz tego, że ma dzieci, ma swoje jakieś jeszcze inne problemy, nie? Ale to w pracy, a to w małżeństwie i słabsze od gniewu cierpi, nie? Niestety.
Brak akceptacji był tak silny, że naprawdę zmuszałam siebie do niesamowitych rzeczy, co potem było efektem, że przerodziło się w bulimię. Ja już wtedy sobie nie radziłam, bo stwierdziłam, że no, to, co przyszłam w domu, to należy w zasadzie pójść przegadać, nie wiem, że jest coś nie tak. No ale jak usłyszałam to od swojego byłego chłopaka, no to nie poszłam. No i strasznie nie akceptowałam swojego ciała i gdzieś tam pojawiło się przekonanie, że jeżeli będę chuda, to zacznę siebie akceptować. A to przekonanie w ogóle pojawiło się w liceum, jak miałam zakładany aparat ortodontyczny. A zanim miałam zakładany aparat, musiałam mieć wyrwane 4 w sumie zęby. To spowodowało, że wtedy schudłam 7-8 kilo od tej wagi. Strasznie mi się spodobała ta waga. Też koleżanki na przykład, z którymi zadawałam się, one były niższe ode mnie, były drobniejsze i chciałam być taka jak one. Bardzo mi się podobało, że one mogły właśnie ubrać S-ki, XS-ki, a ja nie mogę, więc czułam się przez to też gorsza. No i gdzieś jakoś sobie utrwaliłam, że no skoro będę szczupła, no to będę bardziej atrakcyjna, wtedy też będzie mi się lepiej żyło w szkole. No i schudłam, no i faktycznie ta moja samoocena poszła do góry. Ale no, w momencie, gdy już cały zgryzł, czyli po założeniu aparatu, no też nie mogłam jeść, jadłam jakieś tam kaszki, papki, nic z przyprawami, no bo jeszcze miałam tam rany, więc cokolwiek jadłam, co było posolone, no to czułam i szczypało. Ale po pewnym czasie mogłam już normalnie jeść i nie zapomnę sytuacji, gdzie mama zrobiła spaghetti, każdy lubi spaghetti, chyba nie znam osoby, która nie lubi. Pamiętam, że siedziałam nad tym talerzem, bo u mnie koleżanka, a ja ryczałam, że muszę je jeść. bo bałam się tak, że przytyję. No i oczywiście nabierałam tej wagi więcej, no bo zaczęłam normalnie jeść, czyli mój organizm wracał do tej wagi, która była dla niego normalna i to już mi się nie podobało. I wtedy zaczęły się pierwsze jakby historie z odchudzaniem. Były momenty właśnie, czy była jakaś, wiedziałam, że będzie impreza, że, no i chciałam wyglądać dobrze na tej imprezie, no to gotowałam się dietą, godziłam się. Co jakiś czas organizm nie wytrzymywał tych restrykcji, więc napadałam na jedzenie. No i jak tam się najadłam aż pod korek, poszłam. No i na początku czułam bardzo niechęć do zwracania, to było okropne, to było nienaturalne, sprawiało mi problem, ból, tak? To nie szło wcale tak łatwo. To był raz, powiedzmy, nie wiem, na miesiąc, po czym oczywiście to stało się teraz bardziej intensywne, bo to potem stało się raz na tydzień. Byłem z raz na tydzień, wzrosło 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu, aż potem było codziennie. Codziennie raz, codziennie 2 razy, codziennie 3. Chyba rekordem było 5 albo 6 razy w ciągu dnia mieć napad. To mnie tak trochę naprowadzi. Napad jak miałam, przeważnie było wtedy, kiedy już nie wytrzymywałam, czułam głód i cokolwiek bym nie zjadła, czy to była kanapka, czy po prostu obiad zwykły. Oczywiście ja starałam się zawsze jeść też mniejsze porcje i zawsze tam odkładałam, zostawiałam, ale w momencie, gdy wygodziłam za bardzo organizm, nie byłam w stanie się je powstrzymać i sięgałam po, albo dokładałam sobie jeszcze więcej, albo no, dopychałam siebie czymś, albo już jak stwierdziłam, że skoro już zjadłam i to już jest niezgodne z moją dietą, to mogę łamać sobie dalej te zasady swoje. Sięgałam po czekoladę, po jakieś budynie, kaszki manne, takie te instant, po ciasto jak było w domu, po kanapkę, po kremy jakieś czekoladowe, po lody. Bo wszystko tak naprawdę, co było, po tym mi łatwiej zwrócić. Kotlet był problemem. Pozostawał, stawał mi w gardle, zapychał. To tak jak, o, tabletka stanie. Jak nie popijemy jej odpowiednią ilością wody, to ona nam staje i to drażni. To tak mniej więcej jest z kotletem. Albo dłużej gryzłam, no ale to też liczył się czas, bo wiedziałam, że muszę w ciągu 30 minut od zjedzenia zwrócić, że jak już potem dłużej czekałam, to jedzenie przychodziło mi dalej, a ja nie chciałam, żeby ono przeszło dalej, więc bo wiedziałam, że wtedy przytyję i po każdym takim napadzie czułam też, że jak zjadłam, że puchną mi nogi, że dosłownie tyję w oczach, tak, że po zjedzeniu posiłku nagle moje nogi są większe i mój brzuch. W związku z czym w imię walki o tą idealną sylwetkę zmuszałam siebie do wymiotowania i tak jak na początku było bardzo trudno, tak z czasem no, wyspecjalizowałam się w tym wręcz, tak potrafiłam wymiotować bezgłośnie, bez używania w ogóle palców, tak to już samo szło, bo miałam tak już popsute te wszystkie zapory, które powodują, że jedzenie nie cofało mi się. Najłatwiej było mi to, jak byłam sama w domu. To było dla mnie z jednej strony nieprzyjemne, ale z drugiej było przyjemne. Nieprzyjemne było to, jak ja czułam się po takim napadzie, bo czułam się wypluta z sił. Bolała mnie głowa, bolało mnie gardło, czułam się zmęczona, tak jakbym co najmniej maraton przebiegła. Naprawdę mój organizm był wycieńczony, ale to uczucie tej ulgi, które miałam przy wymiotowaniu, to ono było tak naprawdę dla mnie uzależniające. To jest to, jak na, nie wiem, zatrujemy się czymś w restauracji i w momencie, gdy zwrócimy cały ten posiłek, który jest gdzieś tam zatruty i nie potrafimy sobie, to czujemy tą ulgę. A ja tą ulgę czułam za każdym razem, jak miałam ten napad. I pojawiło się też, że mogę jeść bezkarnie. Mogę obchać się prawie, że toną słodyczy, a nie tyję, tak? I to jak sobie wkładałam, tak, te słodycze, jak ta czekolada mi się topiła na podniebieniu i to było takie miłe i przyjemne, to miałam i to i miałam też to, że mogę być chuda, tak? Znaczy nie tyłam, o, może tak. To nic, że potem dodatkowo katowałam siebie ćwiczeniami albo zaraz po tym napadzie miałam parę dni głodówki albo jadłam naprawdę takie skromne ilości jedzenia. To, ale mogłam pozwolić sobie na chwilę szaleństwa, gdzie po prostu moje zmysły miały ucztę i to było dla mnie takie uspokajające. Jak już dochodziło do napadu, to ja nie miałam kontroli.
Ja po prostu jadłam, ta żuchwa mi tam pracowała, tak? Ja wcinałam jak taki automat. Ja akurat może nie jadłam suchej mąki, tak? Ja sobie mąkę rozrobiłam z mlekiem, zrobiłam naleśnik, go sobie smażyłam i zwróciłam. I miałam tak zwane ekskluzywne napady, czyli poszłam sobie do sklepu z niemieckimi słodyczami. Wydałam tam ponad 100, po czym radośnie to wszystko wypchałam w siebie i zwróciłam. To był jeden napad, który mnie kosztował 100 zł, a tych napadów miałam ileś, nie? I czułam też takie niepokoje, czyli że zbliża się i że nagle zaczynają mi latać ręce, nogi. Czułam takie wewnętrzne rozdrażnienie, że muszę coś z sobą zrobić. Nie umiałam się na niczym skupić. Próbowałam czytać, pracować, cokolwiek. Nie udało się. No i w końcu jak wpadłam do kuchni, był ten amok i koniec. Nie? Ja nie myślałam nic podczas jedzenia. Moment, w którym w ogóle jakiekolwiek myślenie mi się włączało, to był moment, w którym mój żołądek już był tak napchany, że mnie bolał. Pojawił mi się sygnał, że o, co ja zrobiłam, tak? Było to oprzytomnienie. Poszłam do łazienki i wtedy pozbywałam się tego. Potem też wpadłam w inne obsesje, czyli liczyłam każdą kalorię. Tak? Ja wiedziałam praktycznie, nie będąc dietetykiem, ile dany produkt ma kalorii. I to było najważniejsze, tak, żeby miał jak najmniej kalorii i tłuszczu. I to była zasada, więc cukinia w zasadzie była głównym jakby produktem, którym jadłam, bo jest no nie ma w sobie nic takiego, ale no można tam sobie zrobić. I pamiętam, że liczyłam właśnie wszystko. Też było tak, że czasami wolałam pominąć posiłek, bo nie mogłam zbilansować go idealnie, więc pomijałam. Stawało się problemem wyjście do jakiejkolwiek knajpy, bo ja wszystko liczyłam. Ja nie mogłam wyjść na kawę ze znajomymi. W zasadzie omijałam wszystkie punkty, gdzie można byłoby coś zjeść, bo dla mnie to była tragedia. Dla mnie to był... Już włączał się kalkulator i tak, Boże, to jest ciasto czekoladowe, sama czekolada ma tyle kalorii, jest zrobiona na przykład z masłem, a masło ma tyle i tyle kalorii, tyle i tyle tłuszczu, plus jest to w takim cieście tyle i tyle. A nie daj Boże, to był przepis, którego nie znałam. To już w ogóle mówię, Boże, tego to nie ruszę, bo to ja nie wiem, co tam jest, nie umiem tego obliczyć, to nie wiem. Jak już wiedziałam, że kawa z mlekiem jest wysokokaloryczna, ja wszędzie widziałam ukryte kalorie. Zawsze coś się znalazło, zawsze znalazłam kogoś, do kogo się porównałam, kto był chudszy. No i ja w związku z czym też chciałam być chudsza. No i oczywiście nie wiedziałam, że jak wyglądam. Dopiero mnie to oświeciło. Poszłam sobie na solarium, żeby naprodukować witaminy D. Pamiętam, że było lustro przy łóżku i ja zobaczyłam swoje odbicie i wyglądałam jak ta aktorka, która umarła na anoreksję, Kara. Miałam ją na stronie internetowej, no mniejsza. I ona była na plakacie Stop Anoreksji i ona była naga na tym plakacie, była wychudzona, były pokazane, jak wyglądają jej kości. I ja wtedy spojrzałam na siebie, a byłam w takiej pozycji jak ona, gdzie już było widać mi wtedy te żebra, tak mostek było mi bardzo widać. I przeraziło mnie to, bo zobaczyłam podobieństwa. Oczywiście nie wyglądałam tak jak ona, bo jeszcze miałam trochę więcej, ale to już szłam w tą stronę. I to też było dla mnie, że to był przebłysk, że nie jest dobrze. Że jednak należy coś zmienić, że to nie jest zdrowe.
Poznaliśmy się na turniejach siatkarskich, które tam w pracy się odbywały. Potem na zakończenie sezonu była jakaś impreza spinająca i tak naprawdę na tej imprezie się zaczęło się od tego, że nam się dobrze rozmawiało ze sobą. No i nie będę ukrywał, że bardzo mi się spodobała, tak? No, zresztą podoba mi się tak samo albo i bardziej cały czas, więc tak jakoś, od słowa do słowa, od spotkania do spotkania i już prawie 4 lata razem. Powiedziała mi, wiesz co, ciężko mi w tej chwili nawet sobie przypomnieć, ile czasuśmy byli, chyba niecały rok ze sobą. Znaczy, nic nie zauważyłem. No, zauważyłem, że no, jak większość kobiet jest non-stop na diecie, non-stop się odchudza, non-stop na sałacie. Aczkolwiek od czasu do czasu zdarzyło nam się wpaść, nie wiem, czy do McDonalda, tak, czy zjeść jakieś lody i tak dalej. Ale mimo tego, że wiem i próbuję analizować, nie przyszłoby mi to do głowy, tak? Okej, no, niesamowicie szczupła, atrakcyjna dziewczyna. I to w zasadzie tyle. No, z drugiej strony, jak sobie teraz porównam ją wtedy i teraz, no to stwierdzam, że w tej chwili jest dużo bardziej atrakcyjna, tak? I to w ogóle jakby nie ulega kwestii, tak? Późną nocą siedzieliśmy w kuchni i Ola mi powiedziała właśnie, że ma bulimię, że doszła do takiego wniosku, że no, długo jej to zajęło i... Dobra, burza mózgów w głowie, tak? Co z tym zrobić, co to jest, jak, z czym to się je w ogóle i tyle, no ale jedyne, co mogliśmy wtedy zrobić, no to po prostu rozmawiać, tak? Ona mówiła, tak? Przytulić i tyle. No, ja autentycznie nie miałem bladego pojęcia, co to jest. No poza tym, że kojarzyłem, że jest anoreksja, tak? To z plakatów i bulimia, tak? Czyli wymioty. I to tyle wiedziałem wtedy. Znaczy, wiesz, no jak ona mi powiedziała, że ma napady, tak? I że potem to się kończy wymiotami. No nie powiem, na początku każdej wyjście do toalety, no to był stres, tak? Tylko czasami się zastanawiałem, co jest dla mnie większym stresem. Czy to, że ona idzie do toalety, czy to, żeby ona się nie zorientowała, że się stresuje, że się nad tym zastanawiam, żeby nie odebrała tego jako jakiś brak zaufania do mnie. No ja cały czas nie wiedziałem, szukałem informacji, co można zrobić. Nie przypomnę sobie, gdzieś po jakimś długim szukaniu znalazłem jedną informację, że tak naprawdę no, te osoby towarzyszące, najbliższe, no, jedyne co mogą dać, to jakieś wsparcie i być tak z chorymi. I szczerze mówiąc, aż mi głupio mówić tak, no bo jedyne co ja mogłem zrobić, to po prostu być.
Strasznie się bałam tego, co on powie. Bo on zamiast mnie skrytykować, zapisać, ale jak to wymiotujesz, albo w jakikolwiek inny sposób, on zapytał się, jak mogę ci pomóc. Mówi, Jezus Maria. I on z takim ciepłem, z takim wsparciem wysłuchał tego, jak ja opowiadałam. Jak... I ta rozmowa spowodowała, że poczułam się o wiele, wiele lepiej, że nie trzymam tego w sobie. Nie spowodowało oczywiście, że wyzdrowiałam z dnia na dzień, ale to już było takie światełko. Miałam wsparcie w Łukaszu. On oczywiście na moją prośbę nie mówił nikomu innemu, tak, bo powiedział, że nie ma prawa przekazywać tych informacji dalej. Potem przyznałam się najpierw bratu i bratowej, a potem mojej mamie na końcu.
Ona się migała od posiłków, to fakt, wspólnych jakichś tam w rodzinie, jak były obiady. Był moment taki, że zauważyłam, że jest bardzo wychudzona. Zamilkła wtedy, nie? Ale do głowy by nie przyszło, naprawdę nie przyszło by mi wtedy do głowy to. Dopiero jak ona się sama przyznała, no nie było to takie komfortowe, bo... No nagle jest problem, nie? Człowiek chce dziecku pomóc, a nie bardzo wie jak. I przykro jest patrzeć, jak właściwie dziecko idzie, jak cię ma do ognia, tak? Wiedziałam, czym to grozi. Że wyniszcza swój organizm, że jej włosy wypadają kępami, że ma kłopoty z żołądkiem. No ale to jest moja córka i no muszę ją kochać taką, jaka ona jest. Natomiast we mnie wtedy pojawił się taki strach, jak ona szła do łazienki, to ja już nic innego nie wiedziałam, tylko to, że ona wymiotuje. Najgorsze było uporać się ze swoimi emocjami w momencie, kiedy przez przypadek weszłam do łazienki i ją na tym złapałam. To trochę długo trwało, zanim ja się uporałam z tym problemem, tak? I takie i obrzydzenie czułam i w tym momencie ją gdzieś tam na pewno odtrąciłam, nie? Ale to po prostu to były moje jakieś tam emocje, i z którym nie umiałam sobie na dany moment poradzić. Nie? No mówię, to mogę siebie obwinić tylko o to, że no niestety nie było mnie w domu. Nie?
Poszłam na terapię. Jeden jedyny był taki lekarz, który wykazał należytą empatię, ale nie wiedział, co jakby z tym dalej zrobić. Tak? Czyli on mi współczuł, no ale jak to? I taki był taki ciepły, miły, ale nie potrafił jakby powiedzieć, że proszę się nie martwić, to jest choroba, bo to trzeba powtarzać i każdy specjalista, jak trafi na taką osobę, powinien mówić, że to jest choroba, bo jeżeli chory zetknie się z lekarzem, który stwierdzi, że to jest fanaberia, to on przyjmuje to stan rzeczy, bo mówi, no tak, no przecież to jest mój wymysł i on przestanie się leczyć. Tabletki pomogły mi wyjść, jak miałam właśnie te stany depresyjne, czyli siedziałam i płakałam bez powodu, ale potem przyzwyczaiłam się do dawki i zaczynało się na nowo. Potem nakupowałam sobie masę książek psychologicznych, poznałam właśnie siebie dzięki temu, poznałam otoczenie, w którym wyrastałam. Powoli, małymi krokami wychodziła mi takie wyjście w zasadzie. Zajęło mi 2 lata.
No i w międzyczasie prowadziłam bloga, tam rozmawiałam też dużo, dało mi, jak rozmawiałam z innymi chorymi, bo to też umacniało mnie w stwierdzeniu, że to nie tylko ja borykam się z tym problemem, czyli to nie jest fanaberia, czyli to jest choroba, to po prostu no jest, tak, nie mam na to wpływu. I stwierdziłam, że to jest w zasadzie chyba to, co sprawia mi przyjemność, tak, mimo że te rozmowy były ciężkie. Czułam się lepiej i wtedy właśnie też zmieniłam, przebranżowiłam się właśnie na dietetyka. Na pewno mogę powiedzieć, że no pokonałam bulimię, bo nie mam ani nawrotów, potrafię bardzo kontrolować też swoje jakby sposoby myślenia, co się nauczyłam. I są też dni, kiedy czuję się beznadziejnie, tak? I na przykład myślę sobie już, że o Boże, ale coś tam i już widzę to podobieństwo w myśleniu, które miałam kiedyś i mówię sobie stop. I zmieniam, tak? Myślę o czymś innym, odwracam sobie uwagę. I teraz, jeśli chodzi o moje odbicie, zdecydowanie nie widzę tego, co widziałam kiedyś, czyli że widzę siebie dwukrotnie grubszą. Nawet powiem, że podobam się sobie i lubię siebie. To jest ogromna przemiana. To jest też to, że potrafię cieszyć się małymi rzeczami. Wychodzę na dwór i cieszę się, że jest piękna, słoneczna pogoda, że mój pies robi głupią minę i patrzy i dyszy. Przede wszystkim widzę siebie jako osobę zaradną, która choćbym nie wiem, co by się stało, zawsze sobie poradzę z problemem. Też sobie darowałam pewne jakieś ideały, no bo ich nie uzyskam. Musiałabym, nie wiem, odciąć sobie żebro, zrobić liposukcję, być znowu na drakońskich dietach, po to, by nie mieć siły na to, by się cieszyć ze swojego wyglądu, więc wolę wyglądać tak. A nauczyłam się też, że to nie ja muszę pasować do ciuchu, tylko ciuch do mnie. Czyli idąc do sklepu nie wybieram już XS-ki i nie katuję siebie za to, że się w nią nie mieszczę, tylko wezmę M-kę albo L-kę, jak trzeba będzie. Proste.
Mimo, że ma wzloty, upadki, mimo, że nie spełniła moich oczekiwań kiedyś tam, no ale każdy ma dzisiaj swoje życie i ja święcie wierzę w to, że ona, mimo, że nie skończyła szkoły, powiedzmy studiów, ale myślę, że wychodzi na prostą i że sobie spokojnie da radę. Dzisiaj, patrząc na nią, jak wykorzystała tą swoją bulimię, jak w tej chwili zaczęła pomagać innym młodym osobom, więc widzę, że zamieniła coś złego w coś dobrego, nie?